Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Świat musi dziś widzieć w uczniach Pana proroków, to jest ludzi odważnie i wytrwale, odpowiadających na powołanie chrześcijańskie, powiedział w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii, ukazującej zdumienie rodaków Jezusa, gdy zobaczyli, że syn Józefa twierdzi, iż jest Mesjaszem posłanym przez Ojca.
Franciszek wskazał, że Jezus wbrew oczekiwaniom swoich współrodaków nie czyni cudów w Nazarecie, by potwierdzić, że jest Mesjaszem. Ta logika nie odpowiada planowi Bożemu. Bóg chce wiary, a oni chcą cudów, mówił papież.
Biskup Rzymu podkreślił, że Jezus, żyjąc misją powierzoną mu przez Ojca, wie, że musi zmagać się z trudem, odrzuceniem, prześladowaniem i klęską. To cena, jak mówił, jaką wczoraj i dziś musi zapłacić każde autentyczne proroctwo.
Także i dzisiaj świat musi widzieć w uczniach Pana proroków, to znaczy ludzi odważnie i wytrwale odpowiadających na powołanie chrześcijańskie. Osoby, które podążają za tym bodźcem Ducha Świętego, posyłającego ich, aby głosili nadzieję i zbawienie ubogim i wykluczonym. Osoby, które kierują się logiką wiary, a nie cudowności, to osoby poświęcające się służbie wszystkim, bez przywilejów i wykluczeń.
Po modlitwie Anioł Pański papież zaapelował o pomoc dla cierpiącej z powodu wojny ludności Jemenu. Franciszek pozdrowił też narody Azji z okazji Nowego Roku Księżycowego, a także nawiązał do Dnia dla Życia we Włoszech.
Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień dla Życia, którego temat brzmi: to życie jest przyszłością. Przyłączam się do przesłania biskupów i wyrażam moje wsparcie dla wszystkich wspólnot kościelnych, które na wiele sposobów promują oraz wspierają życie ludzkie, zwłaszcza ruch na rzecz życia, obecny tutaj wraz z delegacją. Coraz bardziej konieczne staje się konkretne zaangażowanie, by sprzyjać narodzinom, które obejmowałyby instytucje i różne organizacje kulturowe, społeczne, uznając rodzinę za łono, w którym rodzi się społeczeństwo.
Po południu Ojciec Święty udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. Tuż przed wylotem do stolicy kraju Abu Zabi Franciszek prosił o modlitwę w jej intencji.
Na miejsce papież Franciszek przybył w niedzielę wieczorem. Jego wizyta upłynie pod znakiem dialogu z islamem i spotkania z katolicką mniejszością kraju.
Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Chrześcijanka Asia Bibi, która została wcześniej skazana na śmierć za rzekomą obrazę Mahometa, opuściła Pakistan.
Ze względów bezpieczeństwa nie jest jednak znane miejsce jej pobytu. Najprawdopodobniej Asia Bibi wraz z rodziną otrzymała azyl w Kanadzie. Pomoc rodzinie zadeklarowali tam przedstawiciele kościoła.
Po 8 latach spędzonych w więzieniu, w ubiegłym roku Sąd Najwyższy Pakistanu uniewinnił kobietę. Decyzja sędziów wywołała protesty radykalnych wyznawców islamu. Grozili, że sami wymierzą sprawiedliwość Asii Bibi oraz sędziom orzekającym w jej sprawie.
W ostatnich dniach sąd podtrzymał werdykt z 2018 roku. To umożliwiło jej opuszczenie ojczyzny.
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, zwraca uwagę, że Asia Bibi nigdy nie będzie bezpieczna. Dodała, że wciąż potrzebuje ona naszej modlitwy.
Z różnych miejsc świata płynęła informacja, którą jako pierwszy podał prawnik Asi Bibi. To jest informacja o tym, że dołączyła ona do swoich bliskich, do swojej rodziny, czyli córek i męża, którzy przebywali już od pewnego czasu w Kanadzie. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że to jest informacja prawdziwa. Nie znamy dokładnego miejsca i bardzo dobrze, że nie znamy, bo ciągle Asia Bibi i chyba do końca swojego życia nie będzie stuprocentowo bezpieczna, bo ciągle bardzo wielu muzułmanów chciałoby ją zabić. I tutaj to dlatego ciągle bardzo potrzebuje naszej modlitwy, ale bardzo ważny krok został uczyniony, została uniewinniona i mogła opuścić Pakistan.
Asia Bibi była pierwszą kobietą skazaną w Pakistanie na śmierć na mocy drakońskiej ustawy za obrazę islamu lub Mahometa.
Sprawa oburzyła chrześcijan na całym świecie i stała się źródłem podziałów w Pakistanie, gdzie dwóch polityków, którzy chcieli jej pomóc, zostało zamordowanych.
Chrześcijanie stanowią nieco ponad 1,5% 200-milionowej ludności Pakistanu i od dawna padają ofiarą oskarżeń o bluźnierstwo.
Narasta mowa nienawiści. Tym razem jej ofiarą padła dziennikarka telewizji publicznej Magdalena Ogórek. Nakręcanie spirali nienawiści doprowadziło w przeszłości do tragedii.
W sobotę przed siedzibą stacji w Warszawie protestowała grupka ludzi, która uniemożliwiła wyjazd prezenterce. Jej auto zostało oplute, porysowane i obklejone naklejkami.
Agresywna grupa kierowała też wyzwiska w jej kierunku. Osoby te zostały odciągnięte przez policję i ostatecznie udało się jej odjechać.
Politycy podkreślają, że nie może być przyzwolenia na takie zachowanie.
W ocenie posłów PiSu tego typu ataki to efekt działań Platformy Obywatelskiej, szczucia na dziennikarzy. Parlamentarzyści Platformy dalej powtarzają, że telewizja publiczna sieje propagandę.
Zdaniem Kukiz15 takie zachowania jak te wobec Magdaleny Ogórek to efekt wojny między PO a PiS-em. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zwraca uwagę, że na tej wojnie korzystają tylko te dwie partie, tracą jednak Polacy.
Oni nie zatrzymają tej eskalacji nienawiści, dlatego że z tego żyją. O to im chodzi, w sensie i Platformie, i PiS-owi. Obecny system jest oparty na konflikcie, system partyjny, na kierowaniu przekazu do wąskich plemion partyjnych. Większość ludzi w Polsce absolutnie nie obchodzi PiS i Platforma, prawda? To widać, że połowa w ogóle nie głosuje. Natomiast ci podkręcają nienawiść, podkręcają negatywne emocje, bo wydaje się, że na tym wygrywają, tak? Tylko niestety przegrywa Polska, przegrywają obywatele.
Doktor Wojciech Wciseł, medioznawca, uważa, że zbliżamy się do niebezpiecznej granicy. W jego ocenie takie działania powinny się spotkać ze zdecydowaną reakcją władz.
Zbliżamy się do niebezpiecznej granicy, gdzie hejt i taka przemoc werbalna z internetu przechodzi do czynów. I to jest niebezpieczny kazus, który pokazuje, że nie jest dobrze w sytuacji, kiedy możemy w sposób bezkarny często albo z poczuciem bezkarności napadać czy używać przemocy wobec osób dziennikarzy, czy też tych osób, które pracują w mediach. Należy spodziewać się tutaj zdecydowanej reakcji władz. Nie wolno dopuścić do poczucia bezkarności tych osób, które w jakikolwiek sposób atakują dziennikarzy bądź osoby pracujące w mediach, gdyż to będzie dalej te osoby napędzało i powodowało pewną bezkarność bądź być może jeszcze większe dramaty.
Policja zabezpieczyła nagrania monitoringu oraz materiały z akcji protestacyjnej przed TVP i późniejszej próby zablokowania samochodu Magdaleny Ogórek. Funkcjonariusze wezwali też pierwsze osoby na przesłuchanie. Z kolei prezes TVP Jacek Kurski zwrócił się do władz o dodatkową ochronę obiektów stacji i ukaranie agresorów.
Na scenie politycznej pojawiła się nowa partia polityczna – Wiosna. To ugrupowanie stworzone przez Roberta Biedronia, byłego posła ruchu Palikota i działacza środowisk LGBT.
Zadeklarowany homoseksualista zapowiada walkę z Kościołem, wprowadzenie tzw. aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia oraz pełne finansowanie in vitro. Chce także wprowadzić, jak to określił, rzetelną edukację seksualną.
Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, że Robert Biedroń chce pozyskać elektorat lewicy. Politycy PiSu nie obawiają się nowej formacji.
Wiceminister kultury Jarosław Sejn zauważa, że powody do zmartwienia może mieć Platforma Obywatelska.
Myślę, że Robert Biedroń będzie przede wszystkim problemem dla Grzegorza Schetyny, który próbuje zintegrować wokół tak zwanego antypisu wszystkie siły polityczne opozycyjne. I to jest próba takiego rewitalizowania pomysłu, który na politykę miał 4 lata temu Ryszard Petru, czyli z mobilizowania takiego wielkomiejskiego elektoratu lewicowego i liberalnego. Jak wiadomo, Petru ten swój potencjał polityczny roztrwonił i teraz próbuje to samo zrobić przed kolejnymi wyborami Robert Biedroń, ale to nie jest nasz problem, to jest problem raczej szeroko rozumianej opozycji dzisiaj.
Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, przyznał, że ugrupowanie Roberta Biedronia może namieszać w polskiej polityce.
Myślę, że pewnie tak, jednak ten elektorat taki, powiedziałbym, lewicowy, dzisiaj dla niego pewnie Robert Biedroń będzie najlepszym wyrazicielem tych idei i z całą pewnością Platforma Obywatelska, te ugrupowania, powiedziałbym, na lewicy, z całą pewnością bardzo mocno obawiają się Roberta Biedronia, więc zobaczymy, czy nowe ugrupowanie tego typu będzie się w stanie przebić na polskiej scenie politycznej, czy nie. Trudno mi powiedzieć. No. W każdym razie widać, że walka na lewicy toczy się dalej.
Kilka dni temu z inicjatywy Platformy Grupa Byłych Premierów i Szefów MSZ wystosowała apel do wspólnego startu pod szyldem Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pod tym apelem podpisali się m.in. Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna, Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz. Politolodzy zwracali uwagę, że ciężko będzie pogodzić postulaty i koncepcje liberałów z postkomunistami.
W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpili kolejni żołnierze. W niedzielę w Kolnie w województwie podlaskim odbyła się pierwsza w tym roku przysięga wojskowa 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ślubowanie złożyli też terytorialsi w Olsztynie.
W Kolnie przysięgę złożyło 40 ochotników, kończących w ten sposób szkolenie podstawowe, które odbywało się podczas ferii zimowych. Zorganizowano je z myślą m.in. o pełnoletnich uczniach i nauczycielach.
Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej imienia generała brygady Władysława Liniarskiego, pseudonim Mścisław, liczy ponad 2000 żołnierzy. Kolejne szkolenia ochotników zaplanowano na przełom lutego i marca.
W lutym i marcu planowane są też warsztaty mające przygotować administrację publiczną i służby mundurowe do współpracy z WOT w zakresie zarządzania kryzysowego. Od września ubiegłego roku żołnierze i sprzęt Podlaskiej Brygady WOT są wydzielani do systemu zarządzania kryzysowego MON.
O celu warsztatów mówi porucznik Łukasz Wilczewski, oficer prasowy brygady.
Te warsztaty mają na celu przybliżenie możliwości oraz potencjału, jakim Wojska Obrony Terytorialnej dysponują w zakresie zarządzania kryzysowego, przybliżenia tych możliwości właśnie administracji publicznej oraz służbom mundurowym, z którymi współpracowalibyśmy właśnie w momencie wystąpienia takiej sytuacji kryzysowej. Czyli chodzi o to, krótko mówiąc, aby i administracja publiczna, i służby mundurowe mogły się zapoznać naszymi nowymi kompetencjami tego właśnie rodzaju sił zbrojnych w zakresie zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuację. Na przykład takie jak klęski żywiołowe.
A tymczasem w niedzielę przysięgę złożyło też 129 żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ślubowanie złożyli na terenie koszar jednostki wojskowej w Olsztynie. Będą podlegać batalionom w Morągu i Braniewie.
Rosja, wstrzymując swój udział w traktacie INF, wychodzi z pewnej równowagi sił, pokazując jednocześnie swoją desperację, ocenia socjolog Grzegorz Wiński. Ekspert komentuje w ten sposób decyzję Władimira Putina.
Rosyjski prezydent poinformował w sobotę, że jego kraj wstrzymuje swój udział w traktacie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych.
Rosja zdecydowała się na to po tym, jak w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego kraj rozpoczyna formalny proces wycofywania się z traktatu. Przyczyną tej decyzji było łamanie postanowień umowy przez Rosję.
Oficjalną notę w tej sprawie, jak podało rosyjskie MSZ, Waszyngton przesłał Moskwie w sobotę. A wcześniej tego dnia Władimir Putin informował też, że poparł propozycję stworzenia pocisków bazowania naziemnego i lądowej wersji pocisków Kalibr. Do tej pory taką produkcję ograniczał układ INF.
Socjolog Grzegorz Wiński zwraca uwagę, że na działania Rosji na pewno zareagują państwa, których będą one dotyczyć w sposób bezpośredni.
Rosja wychodzi w tym momencie z pewnego status quo, z pewnej równowagi sił i jednocześnie jest to taki przejaw desperacji, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że armia rosyjska w porównaniu z innymi armiami potęg światowych jest, powiedzmy sobie szczerze, zacofana. Jedynie posiadanie broni nuklearnej stanowi taką alternatywę, aby trzymać pozostałe państwa w militarnym szachu. Samo rozmieszczenie, przesunięcie pewnego potencjału nuklearnego, które posiada Rosja, samo w sobie jest niebezpieczne. Bezpieczne. Na pewno będzie reakcja państw, które to będzie w sposób bezpośredni dotyczyć.
A tymczasem, jak napisał rosyjski dziennik Komiersant, siły rosyjskie w obwodzie kaliningradzkim zostały wzmocnione pułkiem lotnictwa myśliwskiego, w którego skład wchodzą samoloty Su-27. Krok ma być odpowiedzią na wzmacnianie sił NATO w rejonie Morza Bałtyckiego.
Na koniec serwisu jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Mistrz olimpijski Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie.
Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Polaków rozdzielił Rosjanin Jewgenij Klimow. Czwarty był Piotr Żyła, a szósty Jakub Wolny.
To były wyjątkowe zawody. Pierwszy raz w historii czterech reprezentantów Polski znalazło się w czołowej szóstce zawodów Pucharu Świata.
Gratulacje skoczkom złożył na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Ogromne gratulacje dla Kamila Stocha za pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i dla Dawida Kubackiego za kolejne miejsce na podium. Świetny występ wszystkich naszych reprezentantów, cała czwórka w ścisłej czołówce. W Ziefeld nie może być innego scenariusza niż grat medali, napisał premier.
A kolejny sprawdzian formy już w najbliższy weekend. Zawodnicy będą latać w Lahti.
Tą informacją kończymy. Wiadomości w Radiu Maryja.